Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę koncepcji Bruce'a Liptona. Autor próbuje wyjść poza ramy darwinizmu, postulując prymat epigenetyki i współpracy nad genetycznym determinizmem. Teza tekstu jest jasna. Choć intuicje Liptona dotyczące plastyczności biologicznej są cenne, jego argumentacja opiera się na walce z przestarzałą karykaturą darwinizmu, a nie z aktualną nauką. Współczesna biologia ewolucyjna już dawno włączyła mechanizmy kooperacji i wpływ środowiska do swojego modelu. Dzieje się to poprzez rozszerzoną syntezę ewolucyjną, tak zwaną EES, teorię konstrukcji niszy oraz badania nad symbiozą, nie odrzucając przy tym selekcji naturalnej. Tekst demaskuje błąd naturalistyczny Liptona, który próbuje wyprowadzić normy etyczne, wizję człowieka jako ogrodnika, bezpośrednio z opisów biologicznych. Podważa również jego interpretację geometrii fraktalnej jako deterministycznego planu ewolucji cywilizacyjnej. Ostatecznie artykuł sugeruje, że prawdziwe wyjście poza uproszczony darwinizm nie polega na obaleniu teorii ewolucji, lecz na zrozumieniu życia jako hierarchii sprzężonych systemów. W tym ujęciu genom nie jest ani wyrokiem, ani pustą kartą. Bruce Lipton w książce Beyond Darwin sugeruje, że błąd w naszym postrzeganiu świata tkwi w samym kodzie kultury. Według niego kryzys ekologiczny i społeczna atomizacja wynikają z przekonania, że człowiek jest produktem przypadku. Lipton chce przesunąć punkt ciężkości ku epigenetyce i współpracy, jednak robi to atakując karykaturę Darwina. Darwinizm biologiczny nie jest bowiem tożsamy z darwinizmem społecznym. Fitness w biologii nie oznacza siły czy bezwzględności, lecz sukces reprodukcyjny. Ten może być wynikiem walki, ale równie dobrze współpracy i symbiozy. Współpraca nie jest przeciwieństwem doboru naturalnego, może być jego rezultatem. Współczesna nauka odrzuciła obraz genomu jako dyktatora fenotypu. Epigenetyka bada sieć oddziaływań między genami, środowiskiem i rozwojem. Gen nie jest jedynym reżyserem organizmu, ale nie jest też biernym magazynem informacji sterowanym przez umysł. Architektura życia jest rozproszona. To właśnie ta intuicja jest najcenniejsza w myśli Liptona. Komórka nie jest monarchią jądra. Organizm to efekt sieci relacji między kwasem deoksyrybonukleinowym, kwasem rybonukleinowym, białkami i środowiskiem. Przyczynowość biologiczna jest cyrkularna. W takim układzie pytanie o to, co naprawdę kontroluje życie, może być źle postawione. Lipton analizuje animizm, politeizm, monoteizm oraz materializm naukowy. Przekonania o tym, czym jest człowiek i natura, kształtują ekonomię i politykę. Lipton chce zastąpić figurę superdrapieżnika figurą ogrodnika, wizją ludzkości jako współzależnego superorganizmu. Nauka musi zapytać, czy opisuje ona mechanizm przyrodniczy, czy sposób, w jaki chcielibyśmy urządzić świat. Ogrodnik może być doskonałą figurą etyczną, nawet jeśli nie jest kategorią biologiczną. Pytanie brzmi raczej, gdzie dokładnie kończy się wynik eksperymentu, a zaczyna jego interpretacja, i w którym miejscu ta metafora zostaje przedstawiona jako prawo przyrody. Wyjście poza Darwina nie polega na obaleniu uczonego z XIX wieku, lecz na pokazaniu, jak sama teoria ewolucji ewoluowała. Musimy zrekonstruować świat, którego Darwin nie znał. Genomu, epigenomu i biologii rozwoju. Pozwala to sprawdzić, czy Bruce Lipton faktycznie wykracza poza darwinizm, czy jedynie trafia w sam środek współczesnej biologii. Nauka o ewolucji podlegała swoistej selekcji. Odrzucała uproszczenia i dobudowywała nowe poziomy przyczynowości. To sprawia, że krytyka Liptona jest zarazem interesująca i ryzykowna. Fenotyp często traktowano jako rezultat programu genetycznego, a środowisko jedynie jako filtr selekcyjny. Ten model był płodny, lecz niepełny. Teoria neutralna Motu Kimury pokazała, że wiele zmian molekularnych wynika z dryfu genetycznego, a nie z adaptacji. Współczesny darwinizm nie zakłada więc, że każda cecha jest wynikiem konkurencji. Głębszą zmianę przyniosła ewolucyjna biologia rozwoju. Okazało się, że różnorodność organizmów wynika nie z odmiennych genów, lecz z innego wykorzystania starych narzędzi molekularnych. Złożoności organizmu nie mierzy się liczbą genów, lecz wielopoziomową relacją genomu z fenotypem. Informacja genomowa działa tylko wewnątrz systemu, który ją interpretuje. Środowisko moduluje ekspresję genomu, jednak plastyczność biologiczna operuje w granicach wyznaczonych przez genom i historię ewolucyjną. Nowym spojrzeniem jest koncepcja konstrukcji niszy. Organizm nie tylko odpowiada na otoczenie, lecz je przebudowuje, modyfikując warunki selekcji dla siebie i innych. Życie modyfikuje Ziemię, a zmodyfikowana Ziemia selekcjonuje życie. Człowiek czyni to w skali wyjątkowej poprzez urbanizację czy chemię przemysłową. Kolejnym krokiem jest dziedziczenie inkluzywne. DNA nie jest jedynym sposobem wpływania na przyszłość, gdyż potomstwo otrzymuje także mikrobiomem, modyfikacje epigenetyczne czy zasoby kultury. Choć kanały pozagenetyczne są istotne, to stabilność i wierność kopiowania nadają genetyce szczególną pozycję. W ten spór wchodzi epigenetyka, czyli nauka o regulacji ekspresji genów bez zmiany sekwencji DNA. U ssaków zachodzi jednak rozległe przeprogramowanie epigenetyczne, przez co większość modyfikacji zostaje usunięta podczas rozwoju zarodka. Współczesna biologia przywróciła znaczenie plastyczności, ale nie uznała prawa, według którego używanie narządu jest zapisywane i przekazywane potomstwu. Różnica ta uwidacznia się w eksperymencie Johna Cairnsa i jego współpracowników z 1988 roku. Sugerował on, że bakterie pod wpływem głodu generują celowe mutacje, co miałoby obalać teorię przypadku. Jednak kolejne dekady badań skomplikowały te interpretacje. Zjawisko tzw. mutagenezy indukowanej stresem jest realne, ale nie oznacza to, że bakteria zna przyszłą korzyść. To raczej wzrost losowej zmienności, z której selekcja natychmiast wyłapuje warianty funkcjonalne. Mamy tu do czynienia z przypadkiem ewolucji zdolności do ewoluowania. System zwiększa liczbę losów na loterii, gdy warunki stają się złe, nie wiedząc jednak, który los okaże się wygrany. Środowisko nie wysyła instrukcji, lecz uruchamia stan zwiększonej eksploracji wariantów. Kiedy biolog mówi, że mutacja jest losowa, nie twierdzi, że powstaje bez przyczyny fizykochemicznej. Losowość oznacza brak związku między pojawieniem się zmiany a tym, czy będzie ona korzystna. Mutacje są niedopasowane teleologicznie do przyszłej potrzeby. Teza Liptona nie sprowadza się do prostego sporu między Darwinem a Lamarckiem. To raczej dowód na to, że ani geny, ani środowisko nie są samodzielnymi monarchami ewolucji. Współczesna biologia odchodzi od prostych łańcuchów przyczynowych na rzecz sieci powiązań. Genom nigdy nie działał w izolacji. Kluczowa jest tutaj epigenetyka, konkretny zestaw mechanizmów molekularnych, takich jak metylotransferazy czy histony. Uczy nas ona, że genom nie jest wyrokiem, ale nie jest też pustą kartą. Funkcja genu od początku była funkcją kontekstu. To system dostępu do informacji decyduje o tym, kim jesteśmy. Kwestia ta sprowadza się do dostępności fragmentów DNA, struktury chromatyny oraz aktywnych programów regulacyjnych. Epigenetyka opisuje pamięć stanu komórkowego, sposób zachowania tożsamości, mimo że sekwencja nukleotydowa pozostaje niezmieniona. Kluczowym mechanizmem jest metylacja DNA. Kolejnym poziomem są histony, białka, wokół których nawinięte jest DNA. Ich modyfikacje chemiczne zmieniają dostępność genów dla aparatu transkrypcyjnego. Do tej architektury dochodzą kompleksy remodelujące chromatynę oraz trójwymiarowa organizacja genomu w jądrze. Genom nie jest zatem taśmą czytaną liniowo, lecz dynamicznym obiektem przestrzennym. Kod życia to nie tylko sekwencja liter, ale architektura ich dostępności. Epigenetyka nie obaliła centralnego dogmatu biologii, ujawniła jedynie, że decyzja o tym, jaka informacja zostanie odczytana, wymaga rozbudowanego systemu regulacyjnego. Przełomowe dane z Human Genome Project obaliły naiwną intuicję, że złożony organizm musi posiadać ogromną liczbę genów. Okazało się, że kodują białka jedynie około 20 tysięcy z nich. To wskazuje na kluczową rolę kombinatoryki regulacji i kontekstu komórkowego. Podobna korekta dotyczy tzw. śmieciowego DNA, choć wiele sekwencji niekodujących pełni funkcje regulatorowe. Najsilniejszym dowodem plastyczności epigenetycznej jest różnicowanie komórek. Ta sama sekwencja może generować odmienne stany biologiczne poprzez biochemię receptorów i hormonów. Stąd teza, że percepcja wpływa na biologię. Jest to bezsporne w kontekście stresu czy poczucia bezpieczeństwa, jednak pomiędzy myślą a ekspresją genu istnieje ogromny łańcuch mechanizmów. Należy tu postawić granicę epistemologiczną. Twierdzenie, że możemy świadomie przeprogramować własny genom, traci oparcie w nauce, jeśli sugeruje dowolne sterowanie biologią za pomocą przekonań. Epigenetyka dowodzi plastyczności, ale i stabilności. Natura jest plastyczna, lecz jej plastyczność ma konkretny mechanizm molekularny. Przejście od epigenetyki komórkowej do dziedziczenia między pokoleniami wymaga ostrożności. U ssaków proces ten komplikuje przeprogramowanie epigenomu podczas zapłodnienia, co ogranicza transmisję danych w porównaniu do roślin czy nicieni. Należy tu rozróżnić wpływ bezpośredniej ekspozycji, np. w łonie matki, od prawdziwego dziedziczenia transgeneracyjnego. Narracje o dziedziczeniu traumy wymagają więc dystansu. Nie jesteśmy ani czystym genomem, ani suwerennym umysłem, lecz systemem historycznym. Genotyp wyznacza możliwości, rozwój nadaje im strukturę, a środowisko modyfikuje prawdopodobieństwa. Epigenetyka ma wymiar emancypacyjny. Predyspozycja nie jest przeznaczeniem. Ciekawsza jest odpowiedzialność środowiska społecznego. Społeczeństwo zapisuje swoją strukturę w fizjologii członków poprzez konkretne szlaki molekularne. Człowiek nie jest programistą genomu, lecz ogrodnikiem. Epigenetyka unieważnia prosty spór natura kontra wychowanie. Kontrola życia nie znajduje się w jednym miejscu. Istnieje rozproszona przyczynowość i plastyczność, gdzie współpraca staje się zasadą organizującą wzrost złożoności życia. Pytanie przestaje brzmieć, czy silniejszy zwycięża? Zastępuje je kwestia, w jaki sposób ewolucja przekształca konkurentów w części nowej całości. Bruce Lipton przeciwstawia darwinizmowi sieciowanie. Obraz systemu, którego części zyskują zdolności niedostępne w izolacji. Historia życia to historia integracji od genów i komórek po organizmy wielokomórkowe i społeczeństwa. Pojawia się jednak paradoks. Każda współpraca otwiera drogę do oszustwa. Jeśli jedna komórka korzysta z dobra wspólnego za darmo, powstaje presja na pasożytowanie. Z perspektywy organizmu to nowotwór. Rak jest zatem załamaniem kontraktu kooperacyjnego. Ewolucja nauczyła się używać kooperacji jako sposobu konkurowania na wyższym poziomie organizacji. Lynn Margulis fundamentalnie zmieniła rozumienie komórki eukariotycznej. Dowiodła, że mitochondria nie wyewoluowały wewnątrz niej, lecz pochodzą od bakteryjnego przodka z grupy alfa-proteobakteria. To przykład integracji odrębnych linii ewolucyjnych, podobnie jak w przypadku plastydów. Margulis ujawniła mechanizm innowacji, którego nie da się sprowadzić do stopniowych zmian jednego organizmu. Symbioza nie zastąpiła jednak doboru naturalnego. Stabilizacja układu wymagała wypracowania kontroli nad namnażaniem i komunikacją, by korzyści z integracji były dziedziczne. Podobną logikę widzimy przy narodzinach wielokomórkowości. Organizm to biologicznie wyegzekwowana dyscyplina współpracy. Dzisiejszy koszt pomocy może stać się jutrzejszą korzyścią. Teoria gier dowodzi. Że kluczowe są tu pamięć oraz reputacja. Martin Nowak wyróżnił 5 mechanizmów ewolucji współpracy, m.in. dobór krewniaczy i wzajemność sieciową. W strukturach ustrukturyzowanych kooperanci tworzą klastry, co zwiększa opłacalność współdziałania. Istotna jest też wzajemność pośrednia, pomagamy innym na podstawie ich reputacji. Tu biologia przechodzi w teorię kultury, gdzie język i normy pozwalają współpracować z nieznajomymi. Z kolei teoria wielkich przejść bada, jak grupy integrują się w nową jednostkę. Ludzkość może znajdować się u progu analogicznego procesu sieciowania, tworząc globalną sieć zależności. Homo sapiens osiągnął stopień wzajemnej zależności nieznany wcześniejszym społeczeństwom. Jednak analogia biologiczna ma swoje granice. Społeczeństwo składa się z podmiotów świadomych, zdolnych do konfliktu i sprzeciwu. Traktowanie ludzi jak tkanek jest niebezpieczne. Człowiek zachowuje indywidualność, będąc częścią struktur globalnych. Dobro wspólne trwa wtedy, gdy reguły sprawiają, że interes własny może być realizowany bez destrukcji zasobów. Rynek to w rzeczywistości gigantyczna infrastruktura współpracy. Konkurencja działa wewnątrz kooperacyjnej architektury instytucjonalnej. Pytanie o cel i reguły współpracy przenosi nas z biologii do aksjologii. Natura wyjaśni jedynie, dlaczego powstaje koalicja. Największe innowacje pojawiają się, gdy jednostki tworzą całość przekraczającą sumę ich potencjałów. Nauka mówi jasno, że skoki złożoności wymagały współpracy i ograniczenia pasożytnictwa. Fundament etyki nie leży w naiwnej harmonii przyrody. Długotrwała złożoność jest niemożliwa bez kooperacji, a ta niestabilna bez mechanizmów odpowiedzialności. Wyzwaniem jest projektowanie systemów, w których współpraca jest trwała, a oszustwo kosztowne. Warto sprawdzić, co matematyka Mandelbrota i nauka o systemach złożonych mówią o analogiach. Czy matrioszka ewolucji to odkrycie regularności natury, czy jedynie mylne uznanie podobieństwa kształtu za tożsamość mechanizmu? Bruce Lipton twierdzi, że komórka, organizm i społeczeństwo odtwarzają ten sam wzorzec. Sugeruje, że skoro współpraca komórek odniosła sukces, ewolucja społeczna powinna powtórzyć ten schemat. To fascynujące, ale matematyka może tu stać się retoryką. Fraktale istnieją w biologii, lecz nie każdy wzorzec ustanawia wspólny mechanizm przyczynowy. Natura wykorzystuje struktury rozgałęzione, aby efektywnie dostarczać materię i energię do ogromnej liczby punktów. Hierarchiczne rozgałęzienie to odpowiedź na problem dystrybucji i wynik optymalizacji fizycznej. Przykładem są płuca, gdzie rozgałęzienia zwiększają powierzchnię wymiany gazowej w ograniczonej objętości. Model Westa, Browna i Enquista powiązał tę geometrię z prawami skalowania metabolicznego. To dowodzi, że różnorodność życia podlega prostym ograniczeniom energetycznym. Nie ma jednak pełnej zgody co do uniwersalnego wykładnika skalowania. Krytycy wskazują na zmienność danych. Biologia różni się od fizyki. Każdy organizm niesie historię filogenetyczną i kompromisy rozwojowe. Ewolucja modyfikuje istniejące rozwiązania, a nie projektuje idealne maszyny. Należy zatem rozróżnić podobieństwo matematyczne od homologii mechanizmu. Geometria może być wspólna, lecz przyczynowość już nie musi. Teoria sieci pozwala jednak uratować część intuicji Liptona. Systemy z różnych domen można reprezentować jako zbiory węzłów i relacji. Na przełomie XX i XXI wieku popularność zdobyły sieci bezskalowe oparte na hubach. Są one odporne na przypadkowe awarie, lecz niezwykle wrażliwe na celowy atak w kluczowe punkty. Nauka przeszła od zachwytu nad uniwersalnością ku sceptycyzmowi. Analiza niemal 1000 sieci wykazała, że silnie bezskalowa topologia występuje rzadziej niż sugerowała literatura. Rzeczywiste systemy są skończone i heterogeniczne. Termin bezskalowość należy więc stosować ostrożniej. To przestroga przed tworzeniem teorii wszystkiego. Istnieje ogromna różnica między stwierdzeniem, że wzorzec występuje w wielu systemach, a uznaniem go za uniwersalne prawo organizacji rzeczywistości. Kluczowe jest tutaj pojęcie emergencji. Globalny porządek może wyrastać z lokalnych reguł, bez centralnego projektanta. Złożoność powstaje poprzez iteracje i interakcje. Zachodnia metafizyka od stuleci szuka centrum sterującego. Nauka o systemach złożonych ukazuje jednak inny obraz. Kontrola może być rozproszona. Spójność jest tu efektem lokalnych interakcji i regulacji zwrotnych. Sieci potrafią generować zarówno odporność, jak i katastrofalne kaskady. Istotne jest twierdzenie Liptona o dinozaurach organizacyjnych, strukturach zbyt małych, by reagować na zmiany. Jako metafora jest to efektowne, lecz jako teoria brakuje jej podstaw empirycznych. Analogia Liptona przypomina nam, że nauka wymaga rozróżnienia między mechanizmem a tendencją obserwatora. Problem ten prowadzi do teorii chaosu. W matematyce układ chaotyczny może być deterministyczny, jednak niezwykle wrażliwy na warunki początkowe. Słynny efekt motyla oznacza, że w pewnych systemach długoterminowa predykcja jest praktycznie niemożliwa. Porządek i nieprzewidywalność nie są więc przeciwieństwami. Teza, że obecny chaos globalny jest niezbędnym etapem ewolucji, jest sugestywna, lecz słabo uzasadniona. Cywilizacja nie posiada genomu, który gwarantowałby, że po kryzysie wyłoni się forma wyższa. Historia zna bowiem upadki, które kończą się regresem i wojną. Kluczowa różnica między ewolucją biologiczną a kulturową polega na tym, że ludzie potrafią modelować scenariusze i uczyć się na błędach. Świadoma ewolucja to zdolność do korekty zachowania na podstawie przewidywanych skutków. Systemy wielopoziomowe wymagają obserwacji relacji zachodzących pomiędzy skalami. To hierarchia sprzężeń zwrotnych. Każdy poziom organizacji jest osadzony w poziomie wyższym, a skutki działań przepływają w obu kierunkach. Zasada ta dotyczy także instytucji. Zarządzanie klimatem czy epidemią wymaga właściwej skali decyzji. Nauka podpowiada zatem policentryczność. Wiele poziomów działania połączonych przepływem informacji. Fraktale pokazują regularności skalowania. Dowodzą, że proste reguły generują złożone struktury, a systemy posiadają własności emergentne, których nie da się wyprowadzić przez proste sumowanie części. Świat jest zespołem hierarchicznie sprzężonych systemów. Struktura zależności zmienia się wraz ze skalą, jednak pewne problemy organizacyjne powracają na różnych poziomach. Czy zatem nasza przyszłość jest zapisanym w matematyce fraktalu przeznaczeniem, czy raczej wynikiem świadomej adaptacji? Jeśli odrzucimy romantyczną wizję biologicznego kokonu, który gwarantuje nam metamorfozę w lepszą cywilizację, pozostaje jedyna realna alternatywa. Odpowiedzialność za projektowanie systemów, w których współpraca nie jest metafizycznym cudem, lecz trwałą architekturą. W świecie bez centralnego dyrygenta jedynym sposobem na uniknięcie katastrofy jest przejście od roli biernych pasażerów ewolucji do roli świadomych architektów własnej złożoności.